Słowo Boże, którego wysłuchaliśmy, uświadamia nam, że Chrystus jest dobrym pasterzem. Jego owce słuchają Jego głosu, On zna je po imieniu, one idą za Nim i są w Jego ręku. Nikt nie może tych owiec, które On nabył swoją krwią, wyrwać z Jego ręki. Takie treści odnajdujemy co roku w liturgii Słowa czwartej niedzieli wielkanocnej, która jest nazywana niedzielą dobrego pasterza. Już po Soborze Watykańskim II, a właściwie w trakcie Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI w 1964 roku zarządził, aby niedziela czwarta, w której czytamy perykopę o Chrystusie, dobrym pasterzu, aby była światowym dniem modlitwy o powołania. Dziś obchodzimy już 53. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, który przeżywamy pod hasłem Kościół Matką Powołań. Właśnie Światowy Dzień Modlitw o Powołania i następujący po nim Tydzień Modlitw o Powołania to okazja dla nas do zastanowienia się, w jakim sensie Kościół jest Matką Powołania, Matką mojego powołania. Co otrzymałam od Kościoła? Co daję Kościołowi, aby przyczynić się do tego, by był bardziej macierzyński z punktu widzenia powołań. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Powołania Kościół Matką Powołań nie pozwala nam prywatyzować sprawy powołania. Często, ilekroć się mówi o powołaniu, myślimy o swoim powołaniu albo o powołaniach kapłańskich i zakonnych. To jest jakiś swoisty egoizm powołaniowy. Pan posyła nas i pracujemy przecież na Jego żniwie, na Jego polu. I plon zebrany przez nas nie należy do nas, należy do Niego. O powołaniach więc trzeba myśleć w wymiarze eklezjalnym, a nie tylko indywidualnym, prywatnym, środowiskowym. Jeżeli nawet szczególnie bliska nam jest sprawa powołań do naszego instytutu, to nie wolno tracić z oczu szerokiej eklezjalnej perspektywy. Jesteśmy przecież w Kościele. Żyjemy w Kościele, w żywym ciele Chrystusa. Jesteśmy zespołem połączonych naczyń i komórek. Święty Paweł uczy przecież, że członki w ciele są sobie wzajemnie potrzebne, wzajemnie się wspierają. I gdyby zabrakło któregoś z nich, inne na tym także będą cierpieć. I wiemy skądinąd, że organizm, w którym nastąpiłby przerost jakiegoś organu czy tkanki, jest nie tylko zdeformowany, ale zaburzony, a nawet czasem grozić może mu śmierć. I w historii tak bywało, że jeśli następowały pewne przerosty pewnych form czy pewnych środowisk, zawsze to było ze szkodą dla całości. Pomyślmy zatem, kim byłybyśmy bez posługi kapłanów, gdybyśmy się tak bardzo zatroszczyły o powołania, że mamy same tylko współsiostry we wspólnocie, nie mamy kapłanów. Kim byłybyśmy? A co kapłani zrobiliby bez zaangażowania uformowanego i oddanego Chrystusowi laikatu? A cóż powiedzieć o filtrze moralnym w społeczeństwie, czy też katalizatorze, jakim są osoby zakonne, zwłaszcza klauzurowe? W przyrodzie wszystko jest w sobie wzajemnie potrzebne, przyporządkowane. Jakiekolwiek naruszenie tej równowagi, równowagi harmonii natury, która sama się reguluje, jest destrukcyjne. Chyba nie trzeba przekonywać, że te wszystkie ruchy ekologiczne tak naprawdę, jak się okazuje, bardziej przyrodzie szkodzą niż pomagają. A cała sprawa ochrony środowiska najczęściej sprowadza się do biznesu. Jest takie włoskie powiedzenie, którego nawet niedawno, jak zauważyłem, użył papież Franciszek rok temu w czasie przemówienia na Expo. Włoskie przysłowie, które mówi: Dio perdona sempre, l'uomo a volte, la natura mai. Bóg zawsze przebacza, człowiek czasami, zwykle, natura nigdy. Raz zaburzona natura nigdy nie wybacza, mści się bezwzględnie, broniąc swojej tożsamości. I w pewnym sensie te prawa natury rządzą także sprawą powołań, w pewnym sensie rzecz jasna. Bo mówimy o powołaniu jako rzeczywistości teologicznej, a nie tylko psychologicznej czy socjologicznej, choć często też tak się sprawę stawia. Jeżeli byśmy zaburzyli porządek powołań, to w organizmie, jakim jest ciało Chrystusa, byłby poważny kryzys. Na szczęście Duch Święty czuwa nad tym, ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z jakiejkolwiek troski i odpowiedzialności za dzieło powołań, nie tylko do naszej wspólnoty. Nie tylko powołań kapłańskich i zakonnych i misyjnych, jak to ciągle słyszymy w różnego rodzaju wezwaniach do modlitwy, zwłaszcza z okazji Wielkiego Czwartku. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. A gdzie są powołania do pozostałych sześciu form życia konsekrowanego? A gdzie są powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego? Czy obecny kryzys rodziny, kryzys dzietności, powodujący kryzys kulturowo-cywilizacyjny, czy to nie jest aby skutek także zaniedbania modlitwy o dobre powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego? To jest także powołanie, także droga, jaką Bóg wyznacza człowiekowi w jego realizacji tego największego powołania, jakim jest powołanie do świętości. Trzeba modlić się o dobre powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Proście, a będzie wam dane. Wydaje się, że w Polsce problem powołań, zwłaszcza kapłańskich, nie jest tak dramatyczny. Ale oby się nie okazało, że jest to taniec chochoła. I ma się wrażenie, że problemu nie ma, że przyszłość Kościoła w Polsce jest zabezpieczona. Warto jednak zdać sobie sprawę, że same tylko seminaria duchowne przeżywają poważny problem. Liczba kleryków w diecezjalnych seminariach polskich z roku na rok spada o co najmniej 100 osób. Co roku jest o 100 kleryków mniej. W zakonach pojawia się już problem z prostą zastępowalnością pokoleń w wyniku na przykład śmierci kogoś. Tak jest na przykład w naszej parafii tutaj. Dochodzi do tego, że zamyka się placówki prowadzone czy to przez zakony, czy przez siostry zakonne, po prostu z braku ludzi. I to się zaczyna już w Polsce. I z pewnością odbije się to wcześniej czy później na jakości życia moralno-duchowego w całym naszym narodzie. Tych parę statystyk, zresztą już nieświeżych, pokazuje nam, że jest problem, że troska o powołania to jedno z priorytetowych zadań Kościoła i zadań w Kościele. Tak jak w rodzinie, tak jak w społeczeństwie. Problem dzietności, problem płodności rodziny to jest gwarancja jej trwania i bezpieczeństwa. To samo dotyczy życia społecznego. Gdybyśmy mieli dostatecznie dużo młodych ludzi, mamy zagwarantowane bezpieczeństwo emerytalne. W tej chwili raduj się kto może, póki jeszcze może. A zatem to polecenie Chrystusa, proście Pana żniwa, nabiera szczególnej mocy. Trzeba nam podjąć modlitwę, może wzmocnioną umartwieniem i pokutą, i to nie tylko w tygodniu modlitw o powołania, aby te powołania były aby Pan posłał robotników na swoje żniwo, które wydaje się coraz większe, bo ziemia coraz bardziej jałowa, coraz bardziej piekące słońce laicyzmu, niewiary, perwersji. I można by więc zapytać się, trochę w ramach rachunku sumienia, czy wszystko zrobiliśmy, na co było nas stać, aby ktokolwiek nowy pojawił się w naszej wspólnocie. Czy wszystko, żeśmy zrobili, na co było nas stać? Ufamy, modlimy się, czekamy, może ktoś do nas dołączy, ale czy za tym idzie odpowiedni wysiłek? Praca na żniwie jest wysiłkiem. Wydaje mi się, że należałoby podjąć takich kilka, sześć powiedzmy Z. Jeżeli chcemy, aby prośba o powołania wydała owoc, potrzeba sześciu takich Z. Zawierzenia Bogu, zaufania, zaangażowania, zapału, zdumienia i zafascynowania. Jeśli chodzi o zawierzenie, zdajemy sobie sprawę, że powołania, jak powiedziałem, nie są sprawą socjologii czy psychologii, czy jakiejś reklamy taniej, ale to jest sprawa takiego ślepego, dziecięcego zaufania, zawierzenia Bogu, bo On jest Panem żniwa. Jesteśmy w Jego ręku. Dalej, potrzeba zaufania, że instytut, że dana wspólnota, zwłaszcza, że nasz instytut to jest dzieło Boże, że ojciec założyciel i przełożone nie szukali i nie szukają siebie, ale chwały Bożej i zbawienia ludzi. Trzeba zaufać, że jest to sprawa Boża, że ona ma służyć większej chwale Bożej. Nie jest tylko sposobem na życie, ale jest dziełem Bożym. W związku z tym potrzeba zaangażowania, to trzecie Z. Zaangażowania najpierw w swoje powołanie, aby je rozwijać, aby je pielęgnować, aby ono było wartością nadrzędną. A to wymaga wysiłku, ale trzeba także zaangażowania w troskę o powołania tych, których Pan Bóg stawia obok mnie, bo albo idziemy razem i wspieramy się, albo wskutek obojętności atomizujemy się i pozwalamy wilkom kąsać się albo też i porywać. To jest bardzo ważna sprawa odpowiedzialności za powołanie współsiostry, współbrata, tego drugiego postawionego obok mnie. I każde odejście ze wspólnoty to nie jest tylko problem tego, kto odchodzi, ale to jest rana, która boli całą wspólnotę. Czasem wspólnoty zachowują się trochę na zasadzie takiego wyparcia problemu. To jest jej problem, to jest jego problem, odszedł, bo się nie nadawał. My jesteśmy święci, nas to nie dotyczy. Ciekawe, co Pan Bóg powie na sądzie Bożym, gdy zobaczymy wtedy, jak to wszystko było. Po czwarte, potrzeba zapału. Jeżeli własne powołanie i powołanie postawionych obok mnie osób traktujemy jako wartość, i to wartość nadrzędną, wartość o wymiarze wiecznym, to potrzeba zapału do pracy na rzecz Królestwa Bożego. To potrzeba także zdumienia i zafascynowania się tym dziełem Bożym we mnie. Potrzeba zapału do pracy na rzecz Królestwa Bożego, bo po to przecież jesteśmy w świecie, aby tam szukać i tam budować Królestwo Boże. Trzeba uczyć się ciągle patrzeć na świat oczyma Chrystusa Króla. Widzieć piękno tego świata i kochać ten świat i dzieło Boże w nim. I wreszcie potrzeba, jak wspomniałem, zdumienia i zafascynowania swoim powołaniem. Skoro budujemy Królestwo Boże, skoro jesteśmy wspólnotą Chrystusa Króla, to nie tylko w przenośni, ale dosłownie trzeba się poczuć oblubienicą Króla, poczuć się królewną, a więc zdumieć się swoim powołaniem, zafascynować się nim i w ten sposób zarażać innych. Fascynacja jest zaraźliwa. To jest właśnie siła świadectwa. Jeżeli sami jesteśmy zgorzkniali w swoim powołaniu, zmęczeni, no to nikogo nie pociągniemy, nikogo nie zafascynujemy. Drogie Panie, i ostatnia myśl, która wynika z dzisiejszego Słowa Bożego. W okresie popaschalnym czytamy Dzieje Apostolskie i tam właśnie widzimy, jak dynamicznie rozwija się Kościół. Jak to się dzieje, jak to jest możliwe, wskutek czego? Dwie rzeczy. Po pierwsze, potężne działanie Ducha Świętego i po drugie, otwartość i uległość na to działanie Ducha Świętego. Apostołowie są niesieni tchnieniem Ducha Świętego. Oni zostali przez zesłanie Ducha Świętego wypchnięci z wieczernika, gdzie czuli się bezpiecznie w towarzystwie Matki Bożej i w wzajemnym towarzystwie. Zostali wypchnięci, aby poszli do świata, aby poszli do ludzi i mówili o Chrystusie zmartwychwstałym. Apostołowie nie opowiadają jakichś historii, jakichś kwestii psychologicznych, filozoficznych. Nie są do tego zdolni, nie mają przygotowania. Mówią po prostu, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I to wywołuje skutek niesamowity. Tysiące ludzi reagują na tę prawdę. Apostołowie zrozumieli, że Pan wybrał ich nie dla własnego życiowego komfortu, ale dla zbawienia świata. Dlatego szli na krańce świata, niczym się nie zniechęcając. Nawet przeciwnościami, prześladowaniami czy przewrotnością głupich ludzi. Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, tak mówi święty Paweł. Dlatego trzeba właśnie spojrzeć na swoje powołanie jako zadanie apostolskie, do którego nas Pan wezwał i do którego nas uzdolnił łaską, specjalną łaską powołania i specjalnym namaszczeniem Duchem Świętym. I wobec lęku o swoje powołanie, o przyszłość swojej wspólnoty, przyszłość tych, co już są i tych, którzy przyjdą, da Bóg, że przyjdą, trzeba mieć sobie stale tę świadomość, o której mówił Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że Jego owce są w Jego ręku i nikt ich wyrwać nie może, chyba że same powiedzą nie, chyba że same uciekną. Bo Pan jest dobrym pasterzem, Pan jest moim pasterzem i chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, nie ulęknę się, bo Pan jest ze mną, mój pasterz jest ze mną, prowadzi mnie, jeżeli pozwalam się Mu prowadzić.